Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. O małżeństwie w prawie kanonicznym. Mówi oficjał sądu biskupiego ksiądz kanonik Bogumił Kępa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z prawem małżeńskim. Omówiliśmy w czasie naszych spotkań przeszkody małżeńskie, omówiliśmy wady zgody małżeńskiej. Dzisiaj chciałbym kilka słów poświęcić formie zawarcia małżeństwa. Jak Państwo wiecie, małżeństwo jest czymś bardzo wzniosłym, czymś bardzo poważnym. Owszem, czasem ludzie traktują je tak marginalnie, mówią, że to jest jakiś papierek, jakaś formalność. Tymczasem sakrament małżeństwa ma charakter bardzo uroczysty, zewnętrzny, urzędowy i dlatego, będąc umową prawną, domaga się niezbędnych formalności przy jego zawieraniu. Oczywiście przez formę prawną zawarcia umowy małżeńskiej rozumiemy to wszystko, co odróżnia tę formę od formy liturgicznej. Dlatego, że forma prawna zawarcia małżeństwa jest to ogół przepisów prawa kanonicznego, których zachowanie jest czymś koniecznym do wyrażenia zgody małżeńskiej. Podczas gdy forma liturgiczna wymagana jest tylko do godziwości zawarcia związku małżeńskiego, natomiast forma prawna jest konieczna dla jego ważności. Dlatego też, jeżeli nie zostaną zachowane wszystkie formalności konieczne do zawarcia małżeństwa w sensie prawnym, takie małżeństwo jest zawarte nieważnie. Krótko mówiąc, odbywa się uroczystość zaślubin, jest celebrowana Eucharystia, jest ksiądz, jest para młodych, są świadkowie, wszystko jest, można by powiedzieć kolokwialnie, tak jak powinno być, przebiega bez większych problemów, uroczystość się odbywa, młodzi składają przysięgę według formy liturgicznej, wychodzą z kościoła, wszystko odbyło się zgodnie, tak by się mogło wydawać, z obowiązującym przepisem prawnym. Jednakże, jeśli ta forma zawarcia małżeństwa nie była zgodna z przepisami prawa, wówczas takie małżeństwo jest zawarte nieważnie. Jaka jest forma zwyczajna zawarcia małżeństwa? Otóż prawodawca w kodeksie prawa kanonicznego powiada, że tylko te małżeństwa są ważne, które zostają zawarte wobec asystującego miejscowego ordynariusza albo proboszcza, albo wobec kapłana lub diakona delegowanego przez jednego z nich, a także wobec dwóch świadków według zasad wyrażonych w kolejnych przepisach i kanonach, z uwzględnieniem oczywiście wyjątków, o których za chwilę. A więc, drodzy radiosłuchacze, tylko te małżeństwa są ważne, które są zawarte wobec ordynariusza miejscowego albo proboszcza, bądź też przez kapłana lub diakona delegowanego, czy to przez miejscowego ordynariusza, czy to przez proboszcza. Za asystującego przy zawieraniu małżeństwa uważa się tylko tego, kto jest obecny i pyta nowożeńców, czy wyrażają zgodę i przyjmuje ją w imieniu Kościoła. A więc, mówiąc najkrócej i najprościej, osobą, która przyjmuje zgodę małżeńską i o nią pyta nowożeńców, jest ordynariusz miejsca, proboszcz, bądź też kapłan lub diakon przez niego delegowany. A zatem forma kanoniczna polega na wyrażeniu zgody małżeńskiej przed ordynariuszem miejsca, albo proboszczem, albo też przed diakonem lub kapłanem przez niego delegowanym. Ordynariusz miejsca i proboszcz mają zwyczajną władzę błogosławienia małżeństwa, to znaczy jest to władza wynikająca z ich urzędu. Obydwaj mogą ją delegować zarówno kapłanowi, jak i diakonowi. Ordynariusz miejsca, proboszcz oraz kapłan lub diakon delegowany jako przedstawiciele kościoła są świadkami urzędowymi małżeństwa. Proszę zwrócić uwagę tutaj na to, że to nie ksiądz udziela sakramentu małżeństwa. Sakramentu małżeństwa udzielają sobie nowożeńcy. To są osoby ochrzczone, a więc mogą udzielić sobie sakramentu przez wyrażenie zgody małżeńskiej, wypowiedzenie i przyjęcie odpowiedniej formuły sakramentalnej. Kapłan jest świadkiem urzędowym, a zatem do ważności tego małżeństwa w sensie prawnym, jeszcze raz podkreślam, nie w sensie liturgicznym, w sensie prawnym, konieczny jest ten właściwy ordynariusz miejsca, proboszcz lub kapłan lub diakon przez jednego z nich delegowany. Świadek urzędowy musi asystować czynnie przy zawarciu umowy małżeńskiej, a więc musi być obecny fizycznie i przyjąć tą zgodę małżeńską stron w imieniu Kościoła. To przyjęcie zgody powinno być poprzedzone pytaniem, czy strony ją wyrażają. Nieważne zatem byłoby asystowanie bierne świadka urzędowego. Proszę Państwa, tu może się to wydawać wszystkim oczywiste, ale jednak prawo kanoniczne niesie ze sobą bardzo wiele niuansów i tu także jest niuans, o którym narzeczeni mogą nie wiedzieć. Chodzi o owo delegowanie, bo jak Państwu wspomniałem, świadkiem urzędowym sakramentu małżeństwa może być ordynariusz miejsca lub proboszcz. Oni mają tą władzę własną asystowania przy zawieraniu małżeństw. Inni księża mogą to uczynić pod warunkiem, że zostali delegowani przez ordynariusza bądź przez proboszcza. I tak w przypadku wikariuszy często taka delegacja do asystowania przy zawieraniu małżeństw jest udzielana wraz z dekretem kierującym danego księdza do danej parafii. Wtedy już proboszcz nie musi wikariusza delegować do każdego ślubu, do każdego małżeństwa, które jest zawierane na terytorium parafii. Inaczej ma się rzecz z księżmi, którzy przypadkowo bądź też z jakiegoś pragnienia nowożeńców będzie asystował przy zawieraniu małżeństwa. No często się tak zdarza, że przyszli małżonkowie proszą, żeby jakiś tam ksiądz z rodziny, czy jakiś przyjaciel, czy też kolega udzielił, jak mówią, oczywiście w cudzysłowie, ślubu. No oczywiście pamiętajmy o tym, że ksiądz ślubu nie udziela, ale tak się powszechnie mówi. Niemniej jednak chcą, żeby asystował przy zawieraniu tego małżeństwa. I wówczas taki ksiądz ma obowiązek zwrócenia się do proboszcza bądź do ordynariusza miejsca o udzielenie właściwej delegacji do pobłogosławienia tego małżeństwa. Trzeba o tym pamiętać i bardzo na to uważać. Dlatego, że ksiądz nie mający takiej delegacji nieważnie asystuje przy zawieraniu małżeństwa. On po prostu nie ma prawa pytać o zgodę i tej zgody małżeńskiej przyjąć. Dlatego małżeństwo zawierane wobec księdza, który nie był ważnie delegowany, jest małżeństwem zawartym w sposób nieważny. Oczywiście ta forma zwyczajna zawarcia małżeństwa jest powszechnie praktykowana w Kościele i o tych elementach należy pamiętać. Oprócz tego świadka urzędowego powinni przy zawieraniu małżeństwa być obecni tak zwani świadkowie, których można określić mianem zwykłych. To są ci świadkowie, którzy są tradycyjnie proszeni przez młodych, aby byli świadkami. Proszę pamiętać, że wybór tego świadka jest bardzo istotny. To są ludzie, którzy potwierdzają fakt wyrażenia zgody małżeńskiej. Musi ich być dwóch. Ja Państwu przypomnę jeszcze raz i to będę podkreślał, że sakrament małżeństwa jest zawierany w sposób uroczysty, w sposób publiczny i dlatego też udowodnienie faktu zawarcia małżeństwa wymaga obecności świadków, tak jak inne czynności prawne czy też inne umowy, do których zawarcia konieczni są świadkowie. Podobnie i tutaj również przy tej formie zwyczajnej ci świadkowie są konieczni. Co do nich prawodawca nie stosuje żadnych wymogów, tak jak to jest w przypadku chrzestnych, czy też w przypadku świadka bierzmowania, dlatego że oni tylko poświadczają fakt zawarcia małżeństwa. A zatem mogą to być także osoby niewierzące, przy czym chciałbym tutaj zaznaczyć, że myślę ważnym jest to, aby świadkowie sakramentu małżeństwa byli jednak osobami wierzącymi, praktykującymi, by mogli też za tych małżonków nowych się pomodlić, przyjąć za nich komunię świętą, jakoś też może im towarzyszyć. Oczywiście nie jest to warunek konieczny do ważności małżeństwa, ta wiara świadków zawarcia małżeństwa, niemniej jednak bardzo mocno się zaleca, aby tacy świadkowie byli. Nie chciałbym w tym momencie wchodzić już w szczegóły dotyczącej władzy ordynariusza miejsca lub proboszcza. Powiem tylko tyle, że władza ta ma oczywiście charakter terytorialny, a więc takiego upoważnienia do pobłogosławienia małżeństwa na terenie diecezji kaliskiej może udzielić ordynariusz miejsca diecezji kaliskiej, a na terenie parafii proboszcz danej parafii. Nie może to być proboszcz na przykład jednego z nupturientów, jeśli małżeństwo jest zawierane w innym miejscu. Tylko proboszcz miejsca, na terenie którego jest zawierane takie małżeństwo, może tej delegacji udzielić. Jaki jest sposób tego delegowania? Otóż prawodawca powiada, że aby delegacja upoważnienia do asystowania przy małżeństwach była ważna, wymaga się, by została przekazana określonym osobom w sposób wyraźny. Delegacja specjalna winna być dana do określonego małżeństwa, natomiast delegacja ogólna powinna być udzielona na piśmie. A zatem kilka warunków. Ściśle określony przypadek. Tylko wtedy do ściśle określonego przypadku musi być taka delegacja udzielona. Nie może być tak, że proboszcz mówi, oto deleguje księdza do tego czy owego małżeństwa. Musi być określony przypadek. Kapłana lub diakona można oznaczyć przez podanie jego imienia i nazwiska lub jego urzędu. Nieważna byłaby delegacja upoważnienia ogólnikowa, na przykład deleguje tego kapłana, którego przełożony wyznaczy w danym dniu na zastępstwo do mojej parafii, czy też deleguje kapłana, którego wybiorą sobie nowożeńcy. Musi być wyrażone do konkretnej osoby. Dalej, upoważnienie może być przekazane kilku oznaczonym osobom w ten sposób, ażeby jedna z nich mogła ważnie asystować, na przykład deleguje tego i tego księdza oraz na przykład gwardiana klasztoru i tutaj oczywiście podane imię i nazwisko. Nieważna natomiast byłaby delegacja kilku osób nieoznaczonych albo udzielona im w sposób niewłaściwy, na przykład deleguje rektora seminarium duchownego diecezji kaliskiej albo wicerektora tej uczelni. Taka delegacja jest nieważna. Ona musi być do konkretnego przypadku i do konkretnej osoby jasno i ściśle udzielona. Dalej prawodawca mówi, że musi być udzielona w sposób wyraźny. To znaczy wyrażona pismem, słowami lub równoznacznymi znakami, na przykład skinieniem głowy delegującego na ustną prośbę proszącego o delegację. Nie wystarcza zatem delegacja milcząca, Gdy na przykład proboszcz, widząc, że obcy kapłan ma błogosławić małżeństwo, milczy, choć mógłby się temu sprzeciwić lub udzielić delegacji. Nieważna jest również delegacja domniemana. Gdy ktoś sądzi, że proboszcz udzieliłby jej, gdyby o nią poprosił, de facto jednak jej nie udzielił. Niewątpliwie najwłaściwszym sposobem delegowania upoważnienia do asystowania przy zawieraniu małżeństwa jest delegacja pisemna. Obowiązuje ona, jak wspomniałem wcześniej, w przypadkach delegacji ogólnej, a więc udzielonej kapłanowi lub diakonowi na stałe. Ze sformułowania kanonu wynika więc, że jest to wymóg do jej ważności. Gdy chodzi o delegację tak zwaną specjalną, czyli do określonego małżeństwa, forma pisemna nie jest wymagana do ważności, byleby małżeństwo to zostało określone. A więc proszę zwrócić uwagę, kiedy Państwo będziecie prosili, by jakiś ksiądz, przyjaciel waszej rodziny czy znajomy pobłogosławił małżeństwo w kościele, w jakiejś parafii, żeby ta osoba była ważnie delegowana. Księża to wiedzą, ale dobrze jest im przypomnieć i nie ma delegacji milczącej, nie ma delegacji domniemanej. Musi być wyraźna do określonego małżeństwa i musi być delegowana określona osoba na piśmie bądź ustnie w zależności od tego, jaki ma być zakres tej delegacji. Deleguje proboszcz lub ordynariusz miejsca i obojga ich obowiązują te same zasady, o których wyżej pokrótce wspomniałem. Oczywiście proszę pamiętać, że do takiej delegacji konieczne jest też to, aby dany ksiądz o nią poprosił, ten, który ma błogosławić to małżeństwo. Czasem wystarczy zadzwonić do danego proboszcza, gdzie się będzie błogosławiło małżeństwo, powiedzieć, że tu mnie poproszono o taką asystę przy małżeństwie. I w związku z tym bardzo proszę, aby tutaj ksiądz proboszcz delegował mnie do tego małżeństwa i on może to zrobić ustnie, czyli przez telefon powiedzieć nam: dobrze, proszę księdza, udzielam księdzu delegacji, czy też spotkać się z tym księdzem i mu to powiedzieć. No a jeśli jakiś ksiądz przyjeżdża na zastępstwo do parafii, na przykład na miesiąc, i ma błogosławić wszystkie małżeństwa, które w tym czasie będą w parafii zawierane, to taka delegacja musi już być na piśmie. Co będzie, gdy tej delegacji braknie? Małżeństwo jest zawarte nieważnie, ponieważ brakuje formy kanonicznej, a więc formy przepisanej przez prawo. I dlatego, moi kochani, to jest tak ważne, żebyśmy na to też zwracali uwagę. Oczywiście w dużej mierze leży to w gestii księży. I nie może być tak, że sobie jakiś ksiądz przyjedzie i pobłogosławi małżeństwo, tylko musi być wyraźna delegacja tego, który ma władzę do pobłogosławienia małżeństwa na danym terenie. Tym właśnie jest forma kanoniczna. No, pewnie zapytacie, a co się stanie, jeśli tej delegacji braknie? Rzeczywiście, obiektywnie, małżeństwo jest zawarte nieważnie. Proszę jednak pamiętać, że cieszy się ono przywilejem prawa, a więc póki nie stwierdzi się nieważności małżeństwa, uznaje się je za ważne. Zaważnie zawarte. I dlatego trzeba to po prostu stwierdzić. Może to zrobić sąd kościelny, można przyjść do sądu kościelnego. Jeśli udowodnimy, że nie było właściwej formy kanonicznej, a więc ksiądz, który błogosławił to małżeństwo, nie był ważnie delegowany, po przeprowadzeniu procesu sąd kościelny stwierdza nieważność takiego małżeństwa. Póki się jednak tego nie uczyni, to takie małżeństwo uważa się za ważne, bądź się je sanuje. To znaczy, jeżeli proboszcz ma na przykład świadomość, że nie delegował księdza, było zawartych ileś tam małżeństw, to może je sanować, czyli uważnić. Oczywiście ordynariusz miejsca może takie małżeństwa uważnić nawet bez wiedzy nupturientów, proboszcz musi się o to zwrócić, ale nie chciałbym być w skórze tego proboszcza. Generalnie ważne asystowanie przy zawarciu małżeństwa musi być otoczone przez danego proboszcza ogromną troską. ponieważ tak jak wspomniałem na początku, małżeństwo zawierane w kościele ma charakter publiczny i niezwykle uroczysty. Stąd też jego zawarcie musi się odbyć zgodnie z przepisami prawa. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za uwagę.